z Bąszyń. Październik 2018 roku. Potomkowie Żydów, którzy 80 lat wcześniej zostali deportowani z hitlerowskiej III Rzeszy, przyjechali do miasta. Postanowili odwiedzić miejsca, w których przed laty zatrzymali się ich przodkowie. Sentymentalny spacer stał się okazją do wspomnień, ale też do przedstawienia tej historii.
Serdecznie witam wszystkich na dworcu w Zbąszyniu. Przyjechaliście Państwo ze specyficznego powodu. Postaramy się na początku przeprowadzić Was przez nasze miasto i pokazać te wszystkie miejsca, które miały znaczenie dla Waszych rodzin. Jesteśmy teraz w budynku dworca. Ten dworzec jest nieczynny już od kilkunastu lat. Niemniej wydawało nam się, że musimy tutaj zacząć. To było to pierwsze miejsce, które deportowani z Niemiec zobaczyli jako zabudowania. Pierwszą noc, wiemy, spędzili pod gołym niebem. Na granicy, w deszczu, czekając na decyzję władz, czy mogą wejść do własnego kraju.
Polskie Radio Zachód prezentuje Zbąszyń 1938.
Po nocy spędzonej w deszczu pierwszą decyzją było wpuścić do Polski. I to było to miejsce, w którym pierwsi ludzie znaleźli się. Jako że dworzec pełnił funkcję przejścia granicznego i sam w sobie nie był w stanie pomieścić takiej ilości osób, to naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, znajdowały się stare, nieczynne koszary wojskowe. I to było pierwsze miejsce ich schronienia. Gdzie wszyscy byli zdezorientowani, nikt nie miał zielonego pojęcia, co się zdarzy dalej. I w momencie, gdy w Zbąszyniu dowiedziano się, że taki tłum ludzi oczekuje na dworcu, władze lokalne oraz bogaci ludzie ze Zbąszynia postanowili cokolwiek zrobić. Przygotowano kilkaset litrów zupy ciepłej, zorganizowano pierwsze koce. To oczywiście była kropla w morzu potrzeb.
W połowie lat 30. XX wieku sytuacja pochodzącej z Polski społeczności żydowskiej w Niemczech zmieniła się diametralnie. Przyjechali tam kilkadziesiąt lat wcześniej z myślą o nowym życiu. Teraz, po zdobyciu władzy przez Adolfa Hitlera, ich prawa zaczęły być ograniczane. Zaczęły się prześladowania.
6 października szef Policji i Bezpieczeństwa Reinhard Heydrich wprowadził mobilizację ze strony właśnie służby policji i służby porządkowej w Niemczech. Oni doskonale wiedzieli, w jakie drzwi zapukać, ponieważ przeprowadzono obowiązkową rejestrację tych rodzin, więc to było jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia dość szybko, dość błyskawicznie, w ciągu kilku dni, jednego dnia. Osoby te bardzo często były zabierane z łóżek, w piżamie, w koszulach nocnych. Także należy pamiętać o tym, iż mogli zabrać ze sobą maksimum 10 marek, mniej więcej. Jeżeli ktoś zabrał ze sobą więcej i nie potrafił tego schować, to było to mu zabierane. Osoby te najczęściej były skierowane na najbliższy komisariat policji, gdzie przebywali przez kilka godzin albo przez całą noc. Następnie byli skierowani w punkt zbiorczy, większy, albo to były jakieś dworce kolejowe albo sale koncertowe. W wyniku czego właśnie 27 października, to jest piątek, szabas jest także dość istotny, przeprowadzono masową deportację około 20 tysięcy Żydów, tak, obywatelstwa polskiego do granicy polsko-niemieckiej, w wyniku czego z dnia na dzień, właściwie w ciągu jednego dnia, na granicy polskiej pojawiło się właśnie wspomnianych 20 tysięcy Żydów. Zinner Grünspan, który był jednym ze świadków oskarżenia w trakcie procesu Adolfa Eichmanna w Izraelu w 1961 roku, trafił na komisariat, potem do sali koncertowej i z Hanoweru zaplombowanym pociągiem przedostał się na granicę polsko-niemiecką we wczesnych godzinach porannych 28 października, gdzie właśnie był przeprowadzony przez zieloną granicę i opisywał to jako traumatyczne doświadczenie.
28 października 1938 roku o godzinie 20:30 w pobliżu Zbąszynia, kilometr od granicy z Niemcami, patrol policji napotkał grupę 654 osób z walizkami, które przeszły zieloną granicę. W następnych godzinach przybywały od strony Niemiec dalsze setki osób. Noc spędzili na ziemi niczyjej, między granicami.
I po jednej stronie drogi las, i po drugiej stronie drogi las, i ci ludzie, którzy nie wiedzą, jaki los ich czeka. Płaczy, narzekania, złożyczenia.
Polski strażnik stoi i ich nie wpuścił, nie? I potem za chwilę przyjechało niemieckie auto, pełno wojska, pachnie na broń i szli na tych Żydów. Nasze strażniki, panie, nie mieli sumienia, żeby ich zgać, nie? No i ich wpuścili.
Niektórzy byli zmasakrowani, proszę pana, jak tutaj przyjechali. Pobici.
Czasami one trafiły bezpośrednio na dworzec kolejowy. Częściej pociągi te zatrzymywały się na granicy niemieckiej, przy właśnie granicy polsko-niemieckiej, przez tak zwaną zieloną strefę. Grupy Żydów, Żydówek, całe rodziny żydowskie były z jednej strony popychane przez niemiecką policję, służby porządkowe z bagnetami, z pistoletami i tak dalej, a z drugiej strony były nieprzygotowane na to polska straż graniczna, która strzelała do powietrza. Ostateczności Żydów przyjęto na terytorium Polski. Jeżeli chodzi o sam Zbąszeń, to są różne szacunki. Mówi się od 9300 osób do około 7700. Do 30 października udało się dalej w głąb kraju przedostać 2000 osób, które miały rodziny w Polsce, czy to było w Poznaniu, w Warszawie, w Wilnie najdalej, w różnych miejscach właśnie w Polsce. Natomiast od początku listopada w Zbąszyniu mniej więcej osiadło 6 tysięcy osób.
No więc budzimy się rano i widzimy, że na ulicach, w parku, na łąkach, w lesie, tutaj przy dworcu głównym w Zbąszyniu, koszary całe zajęte, prawda, przez tych ludzi, wygnańców właśnie z Niemiec. Dzieci były też, naturalnie, dzieci, młodzież. I jak oni nam opowiadali, oni byli tutaj pędzeni pieszo do granicy. Także to, co oni jeszcze mieli, tam jakieś walizki, jakieś teczki, to pogubili po prostu po drodze. Siły nie mieli, żeby to nieść kilometrami, prawda, do granicy. Także oni, jak przyszli do Zmuszenia, to oni właściwie ogołoceni byli z wszystkiego.
Jesteśmy u początku miasta.
Right now we're at where the actual town started.
Tutaj znajdowały się trzy hotele, restauracje.
Three hotels, the restaurants were located.
I stoimy u progu najdłuższej ulicy w mieście.
Standing at the forefront of the longest street in town.
Ten budynek z czerwonej cegły. W tym budynku znajdował się kantor wymiany walut.
There was an exchange point, a currency exchange point.
Z rządzeniem losów zachowały się księgi kasowe. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, wymieniano po 3 marki, 5 marek, 10. To były naprawdę głodowe kwoty, które ci ludzie mieli przy sobie. Czyli po prostu naprawdę byli bez pieniędzy.
Czy jeżeli chodzi o wzmożeń, to sytuacja była bardzo dramatyczna, ponieważ w przeciągu jednego dnia, z dnia na dzień, społeczność tego miasta zwiększyła się dwukrotnie. Przed 28 października zbążeń liczył 6 tysięcy osób mniej więcej, w tym około 10 rodzin żydowskich, 350 Niemców, więc stanowił to bardzo duży problem organizacyjny, a także jeżeli chodzi o zakwaterowanie. Ludność żydowską albo przebywała na terytorium tzw. Nowego Dworca. Ci, którzy mieli więcej szczęścia, także przebywali, nocowali w pociągach, które tam zostały. Także wprowadzono punkty zbiorcze w kilku miejscach. Przede wszystkim to były tak zwane dawne kwatery wojskowe. Po prostu to były takie pomieszczenia stajenne, gdzie panowały bardzo surowe, prymitywne warunki, gdzie ludzie musieli się kłaść na posadzkach murowanych i spać na sianie. Drugim takim miejscem był dawny młyn rodziny Grzybowskich, który do dzisiaj już nie istnieje. I tam zorganizowano prycze, także to był stadion miejski, także dawna bożnica. I powiedzmy około 3000 osób przebywało tymczasowo właśnie w tych punktach zbiorczych, natomiast około 1500 osób znalazło dach nad głową u różnych rodzin. Po prostu były kwatery prywatne. I można powiedzieć, że po 30 października, poniedzieli, kiedy 2000 osób miało pozwolenie udać się w głąb kraju, liczba Żydów w zbążeniu ustabilizowała się i wynosiła 6 tysięcy osób. Oczywiście w dalszej kolejności ta liczba się zmieniała, a coraz więcej osób także mogło opuścić to miejsce. Natomiast możemy powiedzieć, że ten taki obóz dla uchodźców istniał od końca października do właściwie końca sierpnia 1939 roku. 1 września wybucha II wojna światowa.
Oni przebywali właściwie do wybuchu wojny i starali się o wyjazdy do Palestyny, do Anglii, proszę pana, do Ameryki. Ta procedura trwała dosyć długo i stopniowo naturalnie wyjeżdżali, ale wielu z nich nie zdążyło już wyjechać.
Do obsługi deportowanych wydzielony został budynek poczty numer 2 w Zbąszyniu. Telegram do prezydenta Mościckiego, wysłany ze Zbąszynia 7 listopada.
Około 6 tysięcy obywateli polskich wysiedlonych z Rzeszy Niemieckiej, pozbawionych dorobku całego życia, zostało zatrzymanych w Zbąszyniu. Od 10 dni przebywamy w strasznych warunkach. Około 1000 zgłasza się codziennie po pomoc lekarską. Błagamy Cię, prezydencie, prosimy o interwencję.
Jesteśmy na placu przed dworcem i ten ceglany budynek i tamten dalszy z wieżyczką, możemy iść dalej, to są budynki poczty. Był telegraf, obsługa takiej informacji bardziej związanych z technicznością, tak? Idziemy dalej wzdłuż tej ulicy, wzdłuż torów do miasta.
Bardzo często przychodzili na dworzec patrzeć, czy ktoś nie przyjeżdża do nich, czy po nich, czy na pocztę, czy jest przesyłka jakaś dla nich.
Czyli z jednej strony musimy podzielić tą pomoc, która oczywiście nastąpiła na dwa rodzaje. Z jednej strony była pomoc zorganizowana, z drugiej strony pomoc indywidualna. Jeżeli chodzi o pomoc zorganizowaną, to przede wszystkim takim głównym źródłem pomocy, wsparcia dla uchodźców żydowskich, którzy znaleźli się z dnia na dzień w zupełnie obcym sobie miejscu i dla nich to była sytuacja bardzo traumatyczna, bardzo tragiczna, był tak zwany Ogólny Komitet Pomocy Żydowskim Uchodźcom z Niemiec, z siedzibą w Warszawie. On się ukonstytuował dość szybko, już właściwie w listopadzie 1938 roku i przez 10 miesięcy, od właśnie października później do tego sierpnia 1939 roku, uzbierano około 3,5 miliona ówczesnych złotych. Także dość szybko na miejsce trafiają działacze, aktywiści żydowscy, głównie z Warszawy, ale także na przykład z Poznania. Jednym z tych działaczy jest Emanuel Ringelblum, historyk żydowski, który potem zasłynie jako twórca tak zwanego archiwum Ringelbluma. I właśnie Ringelblum organizuje samopomoc wśród uchodźców. Według jego pomysłu po prostu osoby, które były, nie wiem, adwokatami czy lekarzami, po prostu, żeby ich wykorzystać. I na mniej więcej 1000 osób, które tam zorganizowały ten komitet, tylko 20 czy tam 40 osób było osobami z zewnątrz. W większości to były osoby wśród samych uchodźców, więc to jest taki przykład samoorganizacji w takich godzinach potrzeby. Także oczywiście nie należy zapomnieć o społeczności zbąszenia, która służyła pomocną ręką, która przyjmowała pojedyncze osoby czy rodziny do swoich domostw. I należy oczywiście pozytywnie ocenić samoorganizację i działalność tego Komitetu Żydowskiego, a z drugiej strony chyba dość negatywnie ocenić działalność władz samorządowych, wojewódzkich czy centralnych, którzy istnienie tego obozu i Żydów traktowali jako cały czas kartę przetargową, tak, w tych negocjacjach między stroną polską a niemiecką. I to także z jednej strony właściwie nastąpiła swego rodzaju dehumanizacja tych Żydów. Oni w większym stopniu stanowili problem polityczny niż konkretne jednostki ze swoimi problemami, nad którymi należy się pochylić. Byli swego rodzaju gorącym ziemniakiem przysłowiowym, które Polacy i Niemcy podrzucali między sobą.
Tych, których przepędzono, umieszczono we wszystkich salach, jakiekolwiek w złożeniu były. To była Szczelnica, to były sale zabawowe, na przykład Fellnera, Palickiego, restauracje.
Każde krzesło i fotel to dla jednej osoby, więc u nas było, nie wiem, może 10 osób, starszych przeważnie, którzy mieszkali na tym fotelu czy na tym krześle.
Wielkim problemem było wyżywienie. Opłacał je amerykański Komitet Żydowski. Z pomocą przychodzili też mieszkańcy Zbąszynia.
Pierwszego dnia to nawet chleba zabrakło.
Z Łodzi przywozili samochodami, 30 już chleb dowozili, bo tu nasi nie byli zdolni wyprodukować tyle pieczywa, bo Żydów było tyle, co mieszkańców miasta.
Zbliżamy się do Placu Wolności. Miał swoją restaurację Niemiec, nazywał się Gucze. Restauracja nazywała się Sans Souci, co po francusku znaczy bez trosk. Ten budynek on zgodził się przekazać na dom modlitwy. Była w Zbąszyniu synagoga, jest trochę dalej za rynkiem, ale była za mała dla... To pomieszczenie zostało jakby oddane Żydom na dom modlitwy. Przez pierwsze dni bardzo niewielu Żydów wypuszczało się do miasta. Znalazła się grupa młodych ludzi, którzy już nie chciała przebywać na dworcu i ruszyli w miasto. I zobaczyli w oddali dom, taki samotny, stojący. I wydał im się jakoś taki przyjazny i postanowili tam... Postanowili tam zapukać. Trochę nie wiedząc, co by tam chcieli od nich.
Even though they had no clear purpose for doing so.
Otworzył im starszy człowiek.
They were admitted in by an elderly man.
I on powiedział, tak, słyszałem, wy jesteście ci Żydzi, co tam na dworcu koczujecie. Ja to nie lubię Żydów.
I'm not very fond of Jews myself, but...
Ale to nie jest mój dom.
This is not my house.
To jest dom mojego syna.
It's my son's house.
I on zadecyduje,
so, it's up to him.
Co postanowi, tak?
To decide.
Przyjdźcie wieczorem.
Come back in the evening.
I z wielkim strachem zapukali wieczorem.
In their hearts, they knocked on the door again at night.
I wieczorem otwiera im ten sam człowiek.
And they were welcomed by the same man.
I mówi, wejdźcie do środka.
Come on in.
Jesteście gośćmi mojego syna.
You're my son's guests now.
Stał stół zastawiony.
They stumbled upon a table which was fully clothed and
ze świecami,
ready for dinner, with candles lit.
Ponieważ zbliżał się szabat.
It was a Friday night, and wtedy, that Sabbath was coming.
I oni nie mogli uwierzyć w to, co się zdarzyło. Gospodarz powiedział, że syn przyjedzie za dwa tygodnie. Jakie było ich zaskoczenie,
so much their astonishment,
gdy okazało się, że ten syn jest księdzem.
It turned out that the son was actually a priest.
Księdzem, ale naukowcem.
A priest was also a scholar.
Był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
And teacher with the Jagiellonian University in Krakow.
Potrafił mówić po hebrajsku.
Could speak fluent Hebrew.
Potrafił dyskutować o problemach wiary
i able to discuss
osoba, która to relacjonowała, czuła się zawstydzona, że katolik zna tak dobrze ich tradycję. Ta historia jest opisana w książce, którą wydaliśmy.
Described in detail in the book that we published on Polan Akcjon some time ago.
Znana jest właśnie z relacji tej kobiety, która po latach wspominała te czasy.
A testimony from an elderly lady that we gathered after years, who was recollecting the period.
W zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się tak zwana Księga Żydów Deportowanych do Zbunszenia. Data jej powstania jest dość niejasna. Wydaje mi się, iż musiała powstać troszeczkę później, po październiku, powiedzmy na przełomie 1938 i 1939 roku. I tam zostały spisane osoby, które właśnie trafiły do Zbunszenia, z podziałem na oczywiście informacje odnośnie imienia i nazwiska, wykonywanego zawodu, znajomości języka polskiego, czy osoby te posiadały krewnych w Polsce i na przykład jakie ich były przyszłe jak gdyby cele, gdzie chcieli trafić, i w większości przypadków to była albo Palestyna, albo to były Stany Zjednoczone. Po prostu oni nie widzieli dla siebie miejsca w Polsce i marzyli, żeby trafić do Jerozolimy czy do Stanów Zjednoczonych. Więc jest to niezwykle istotny dokument, który pozwala ustalić liczbę tych osób, ale także umożliwia pozyskanie wielu informacji na ich temat. Więc dzięki temu te poszczególne osoby mogą w jakiś sposób ożywić. I we współpracy z Fundacją TRES teraz prowadzone są działania digitalizacyjne i chcemy po prostu zasób tej księgi zdigitalizować, prowadzić do internetu, tak żeby każdy mógł znaleźć potrzebne dla siebie informacje, także żeby osoby, które są potomkami osób, które zostały deportowane do Zbunszenia, mogli znaleźć informacje dość szybko na temat swoich przodków.
Właścicielem tej willi był właściciel ziemski, który mieszkał nieopodal Zbunszenia. I to była jego rezydencja miejska.
This was his, municipal or town residence.
Pierwszego dnia dał się poznać jako człowiek wrażliwy na potrzeby.
He was instantly
recognized. To między innymi on zajmował się dodatkowym aprowizacją ciepłe posiłki i oddał tą willę, która nie była zamieszkała. Oddał tą willę na komitety pomocowe organizowane między innymi przez Rindenbluma i cały... Tutaj mieściła się cała administracja jakby tej nowej gminy żydowskiej. Wiem, że ktoś miał związane z jakąś historię z mieszkaniem przy komitetach.
Who was living nearby the Jewish committees. This is the place, and there was a case with a prayer book.
My name is Elazar Yafe.
Nazywam się Elazar Yafe. Przyjechałem tu z moją żoną. Chciałem, byśmy się tu zatrzymali, bo tu było centrum społeczności żydowskiej w Zbunszyniu. Chciałbym podzielić się z wami moją rodzinną historią. Mój ojciec Zygfryd Jaffe przyjechał tu jako dziecko. Miał 15 lat. Przyjechał z Berlina ze swoim ojcem, po którym noszę imię. Mój ojciec przebywał tu od października do kwietnia lub maja 1939 roku. Mój ojciec wspominał o Zbunszyniu, kiedy przybyli tu w 1938 roku. Wiele organizacji żydowskich organizowało pomoc. Australijska społeczność napisała list, w którym zadeklarowała przyjęcie 20 chłopców. Chcieli ich uratować i wysłać do Australii. Mój ojciec mówił, że odbyło się losowanie, aby wybrać tych, którzy wyjadą i zostaną uratowani. Mój ojciec i jego kuzyn Manfred Schreier poszli na to losowanie. Później zorganizowano także drugą loterię, wybrano kolejnych 10 chłopców. Kuzyn ojca Manfred Schreier nie został wybrany. Później zginął w czasie wojny. Mój ojciec zaś faktycznie wyjechał i rozpoczął życie w Australii. Był ortodoksyjnym Żydem. Mam tu jego modlitewnik, który przechowywał przez te wszystkie lata, odkąd wyjechał w 1938 roku. Jest tu napisane Talmud Torah ze Zbonszynia. To jest bardzo szczególnie ważne dla ortodoksyjnych Żydów, że jeśli udają się do miejsca, gdzie ich ojciec lub dziadkowie mieszkali, to otrzymają błogosławieństwo. Będę wdzięczny, jeśli będziecie towarzyszyć mi w tej modlitwie.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, sheasa leavi nes bamakom hazeh. Thank you very much.
אין מילים בפי לתאר את גודל המעמד.
Czuję się niezmiernie wzruszony. To 80. rocznica deportacji Niemców z polskim obywatelstwem do Zbonszynia. Chcemy uczcić ich pamięć. Szanujemy waszą odwagę, by ich wspominać. Jesteśmy rodzinami Harary i Schechter, którzy wychowywali się w Berlinie. Spora część naszych rodzin musiała opuścić Berlin przed wojną. Potem wyemigrowali do Izraela, a potem usiłowali sprowadzić resztę rodziny. Niestety, nie udało się to. Jest naszym obowiązkiem pamiętać. Dzięki temu jesteśmy pewni, że oni nigdy nie zostaną zapomniani. 800 tysięcy osób przetrwało obozy i getta. Doświadczyli niesamowitego horroru. Ci, którzy to pamiętają, są w podeszłym wieku. Co miesiąc odchodzi około 1000 ocalałych. Niedługo nie będzie świadków tamtego horroru. Nie możemy odłożyć tych wspomnień na bok. Musimy o nich uczyć. Musimy uczyć o przeszłości. To nasza odpowiedzialność. Zagłada zmusza nas do tego, żeby pamiętać o życiu i żeby je uświęcać.
Uczestnicy sentymentalnej wizyty w Zbonszyniu kontynuowali swój spacer, szukając kolejnych miejsc związanych z ich przodkami. Była to audycja Kamila Chybkiego, Zbonszyń 1938. Wystąpili Wojciech Olejniczak, prezes Fundacji TRES, wydawca książki Do zobaczenia za rok w Jerozolimie, potomkowie rodzin Zariaw, Harari i Schechter, deportowanych do Zbonszynia w 1938 roku. Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Wykorzystano materiały z wystawy edukacyjnej Zbonszyń 1938 oraz fragmenty archiwalnej audycji Konrada Stanglewicza Pamięć. Radio Zachód, wrzesień 2019.